10 państw w Radzie Unii Europejskiej opowiada się za dyrektywą wymierzoną w budowę Nord Stream 2. Nowelizacja oprócz Polski popiera Chorwacja, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Wielka Brytania. Austria, Belgia, Holandia i Niemcy są natomiast przeciwne. Chodzi o propozycję Komisji Europejskiej, która chce, by podmorskie części gazociągów na terenie Unii Europejskiej podlegały przepisom trzeciego pakietu energetycznego. To mogłoby zagrozić opłacalności projektu Nord Stream 2. Maciej Małecki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wskazuje, że Europa musi mieć różne źródła dostaw gazu.
Polska stoi dziś na straży bezpieczeństwa energetycznego Europy. Polska dziś przypomina o tym, że dla bezpieczeństwa krajów Europy niezbędne jest zapewnienie dostaw surowców energetycznych z różnych kierunków i z różnych źródeł. Dlatego właśnie jako rząd Prawa i Sprawiedliwości podjęliśmy budowę gazociągu Baltic Pipe, który połączy polskie wybrzeże ze złożami gazu na Morzu Północnym w Norwegii. Dlatego zostanie rozbudowany terminal gazowy imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.
Jak zaznaczył minister, to dzięki polskim politykom sprawa Nord Stream 2 znalazła się na arenie międzynarodowej. Przeciwne budowie gazociągu Nord Stream 2 są także Stany Zjednoczone. Przebywający w Polsce sekretarz stanu USA Rex Tillerson powiedział dziś, że projekt budowy tego gazociągu podkopuje bezpieczeństwo energetyczne Europy i daje Rosji kolejne narzędzie upolitycznienia energetyki. Głęboko wierzymy, że Polska, która ma środki razem z całą Europą, żeby zdywersyfikować swoje zasoby energetyki, jest bardzo ważna dla długofalowego bezpieczeństwa Europy, powiedział amerykański polityk. Przypomnijmy, Nord Stream to projekt liczącej 1200 km długości dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Moc przesyłowa to 55 miliardów metrów sześciennych surowca rocznie. Gazociąg ma być gotowy do końca 2019 roku, gdyż po tym roku Rosja zamierza przestać przesyłać gaz rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. Nie cichną komentarze po zakończonym wczoraj 48. Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Polskę w tym szwajcarskim kurorcie reprezentowali prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Do Davos przyjechali liderzy światowej polityki, szefowie najważniejszych międzynarodowych instytucji finansowych, ekonomiści, politolodzy, bankierzy, prezesi koncernów i szefowie organizacji pozarządowych. Panele i spotkania w ramach forum poświęcone były m.in. kondycji i przyszłości Unii Europejskiej, kierunkom rozwoju energetyki, ale także na przykład przyszłości edukacji. Andrzej Duda uczestniczył w panelu na temat Europy Środkowej i Wschodniej. Prezydent tłumaczył partnerom międzynarodowym m.in. reformę wymiaru sprawiedliwości, jaka jest przeprowadzana w Polsce. Rozmawiał też chwilę z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Według posła Grzegorza Długiego z Kukiz 15 to bardzo istotne, aby Polska była aktywnie obecna podczas tego typu spotkań.
Na Zachodzie mamy bardzo złą prasę w ostatnich okresach, wobec tego każda nasza aktywna obecność w miejscach, gdzie są ważne osobistości i tak, gdzie są media, bo zawsze będzie chwalona. Aktywna, mam na myśli taka, która pomaga w odkłamywaniu tego obrazu. Nie chwalę i bardzo potępiam fałszywe przedstawianie problemów. Te problemy, które mamy, mieszczą się w jakichś tam normalnych granicach sporu politycznego, a są przedstawiane jako coś nienormalnego, jakąś wręcz wojnę domową, jako morderstwo demokracji.
Z kolei premier Mateusz Morawiecki odbył serię dwustronnych spotkań z szefami państw, takich jak na przykład Holandia czy Dania. Szef polskiego rządu rozmawiał o bezpieczeństwie energetycznym w kontekście Nord Stream 2, a także planach wzmacniania regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
W Davos był obecny także sekretarz stanu USA Rex Tillerson. Dziś kontynuuje on swą dwudniową wizytę w Polsce. Obecnie amerykański polityk rozmawia z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Wcześniej spotkał się on z premierem Mateuszem Morawieckim, Jackiem Czaputowiczem, a wczoraj z prezydentem Andrzejem Dudą. Brytyjski sąd na wniosek komisji weryfikacyjnej wstrzymał postępowanie egzekucyjne wobec byłej lokatorki Chmielnej 11. Kobieta od wielu lat mieszka na Wyspach Brytyjskich. W 2012 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wydał wobec niej wyrok zasądzający należność z tytułu bezumownego korzystania z lokalu. Obecnie komisja weryfikacyjna prowadzi postępowanie sprawdzające w sprawie reprywatyzacji Chmielnej 11. Sąd w Anglii uznał to za istotne i wstrzymał egzekucję. Poseł Jan Mosiński ocenia, że decyzja świadczy o tym, iż brytyjski sąd poważnie traktuje pracę komisji.
sąd w Londynie uznał rację komisji weryfikacyjnej, co cieszy, dlatego że jest to instytucja niezależna w koronie Stampy Brytyjskiej, która uznaje komisję weryfikacyjną jako legalnie działający podmiot w państwie polskim. Były obawy, czy ewentualnie uda się nam wstrzymać decyzję. Jak widać, sąd przyznał nam rację, uwzględnił nasze argumenty.
Kamienica przy ulicy Chmielnej została zreprywatyzowana w 1998 roku. Wówczas miała zostać wydana decyzja o zwrocie gruntów spadkobiercom przedwojennych właścicieli. Razem z działką dostali stojący na niej budynek. Wcześniej sprawą roszczeń byłych właścicieli zajmował się warszawski sąd, który odrzucił pozew. Członkowie Społecznego Komitetu chcą powrotu do dawnej koncepcji budowy pomnika na krakowskim Placu Inwalidów. Chodzi o monument poświęcony pamięci ludzi, którzy poświęcali swoje życie i stawiali opór komunizmowi w najgorszym jego okresie lat 1944-56. Członkowie Komitetu Budowy Pomnika w miejscu, w którym monument powinien stać od 17 lat, zaprezentowali jego makiety. Spotkanie miało przypomnieć i pokazać historię o tym, dlaczego do dziś pomnika nie udało się postawić. Jest to istotne, gdyż miasto, wbrew pierwotnym założeniom, chce tam pomnika Orła Białego, poświęconego ofiarom dwóch totalitaryzmów z lat 1939-89. Kombatanci nie negują takiego monumentu, ale są rozżaleni, bo od dawna usiłują spłacić dług wdzięczności wobec zmarłych w wyniku komunistycznych represji kolegów, a teraz ich ofiara może się rozmyć w szerszym przesłaniu pomnika, mówi członek Komitetu Budowy Pomnika Małgorzata Janiec.
Na Placu Inwalidów nazwa adekwatna do tego, co się tam działo. Z jednej instytucji, z drugiej wychodzili inwalidzi. I to miejsce powinno być taką pamiątką dla tych wszystkich, którzy będą tam przechodzić, którzy jeszcze pamiętają o okropnym okresie terroru komunistycznego. Mało kto pamięta. Nie ma zgody w naszym przypadku na to, żeby powstał tam inny pomnik. Z jakim skutkiem to będzie, to zobaczymy.
Inicjatywa budowy pomnika tym, którzy stawiali opór komunizmowi w latach 1944-56 na krakowskim Placu Inwalidów zrodziła się po tym, jak z miejsca tego zniknął obelisk ku czci Armii Czerwonej. Władze miasta przyjęły projekt i obiecały wsparcie finansowe. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik odbyła się w 2001 roku. W 2007 radni PO bez konsultacji z kombatantami uchwałą zmienili przesłanie pomnika. Powrót do dawnej koncepcji, której chce społeczny komitet, wymaga podjęcia kolejnej stosownej uchwały przez krakowskich radnych. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słaby deszcz lub mżawka, wysoko w Sudetach okresami śnieg, rano i przed południem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 2 stopni lokalnie na wschodzie i w Dolinach Karpackich do 4 w centrum i 7 na zachodzie. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany zachodni. Na barometrach w Warszawie 1016 hektopaskali. Ciśnienie będzie rosło. To były wiadomości w Radiu Maryja.